Posłuchaj o zrewoltowanym mieście.
W okolicy gmachu UB od strony Dąbrowskiego i Mylnej coraz więcej stanowisk ogniowych manifestantów. Broń pochodzi z rozbitej już o tej porze więzienia.
70. rocznica robotniczego buntu.
A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już.
28 czerwca 1956 Poznań sprzeciwia się komunistycznej władzy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Doprowadziliśmy do roku 80 i wiemy, że odpowiedź i wyjście, nasze dobre wyjście, jest w solidarności.
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.
Konsekwencją poznańskiego czerwca 56 były liczne represje, ale były też następstwa, które zmieniły Polskę, Europę i świat. I o tym powiemy w tym odcinku naszej serii.
I wielką naiwnością polityczną była próba przedstawienia bolesnej tragedii poznańskiej jako dzieła agentów imperialistycznych.
Poznań stał się symbolem zmian, które następują w Polsce po październiku 1956 roku, bo pamiętajmy, że same wydarzenia czerwcowe to dwa dni, 28 i 29 czerwca. Natomiast procesy poznańskie, o których mówimy, to przełom września i października 1956 roku. Jednak między lipcem a wrześniem 1956 roku wiele się zmieni. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Poznań staje się symbolem protestu w krajach bloku wschodniego. Po raz pierwszy po 17 czerwca 1953 roku w Europie Środkowo-Wschodniej robotnicy występują przeciwko władzy ludowej. I ten protest dla wielu ośrodków zachodnich, mówimy tutaj przede wszystkim o ośrodkach wywiadowczych, stacjach radiowych, takich jak radiostacja Wolna Europa, BBC czy też Głos Ameryki, jest początkiem czegoś, co można byłoby nazwać rewoltą środkowoeuropejską.
Robotnicy doprowadzeni do ostateczności wychodzą na ulicę. Trzydniowa bitwa w stolicy Wielkopolski. Władza ludowa strzela do robotników. Powstaniec Jan Kaczmarek po przedarciu się na zachód daje świadectwo prawdzie.
Dnia 28 o godzinie 9 rano pojechałem na rowerze do miasta odwiedzić przyjaciół. W drodze do Śródmieścia spostrzegłem...
Jednak po pewnym czasie wydarzenia poznańskie zostają przyćmione przez wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czyli inaczej mówiąc agresję Izraela na Egipt i współudział w tej agresji Francji i Wielkiej Brytanii. Ten tak zwany fokus, który wtedy miał miejsce na przełomie lata i jesieni 1956 roku, zostaje przysłonięty wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Ale wróćmy do Polski, ponieważ to tutaj rozgrywać się będzie polityka zmian, czyli efekt Chruszczowa, który nastąpi w Polsce bardzo powoli. Najpierw siódme plenum, na którym dojdzie do kłótni. Stawia się wyraźnie pytania, czy Edward Ochab ma być nadal pierwszym sekretarzem, a do głosu dochodzi coraz więcej środowisk krytykujących tak zwaną grupę Natolina, czyli stalinowców. Prym wiodą przede wszystkim ci, którzy uważają, że Władysław Gomułka powinien wrócić do biura politycznego, a nawet stać się pierwszym sekretarzem. I to jest atmosfera, która sprzyja przede wszystkim temu, co dzieje się w Poznaniu, procesom poznańskim. Bo początkowo partia chce ukarać tak zwanych prowodyrów, postawić ich nawet pod ścianą i rozstrzelać. Gdzieś z tyłu rodzi się pytanie, co z wojskiem, które wzięło udział w tłumieniu powstania poznańskiego. Pojawiają się już głosy, że do rodzin nie docierają listy od żołnierzy, którzy odbywali wtedy czynną służbę wojskową, a nagle ślad po nich zaginął. Tych pytań jest tak wiele, że na przełomie września i października 1956 roku z mów oskarżycielskich przechodzimy raczej do mów obrończych. I tak kończą się procesy poznańskie, przerwane gwałtownie 8. plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Co było najważniejszym ustaleniem tego plenum?
Przede wszystkim to, że Edward Ochab, pierwszy sekretarz, musi ustąpić ze stanowiska. I to się dzieje. Jest taka presja. A dlaczego? Bo tak jak wspomniałeś, Solidarność, i tu mówimy o Solidarności, solidarności Śląska z Wielkopolską i z Wybrzeżem. Przede wszystkim głosy zakładów państwowych, stoczni, kopalń są tak wyraźne, że dawna ekipa musi opuścić swoje stanowisko. Inaczej grozi nam strajk generalny.
I jeszcze dodatkowo wybucha powstanie na Węgrzech.
To jest już efekt tego, co pojawi się w atmosferze 8 plenum. Bo na 8 plenum nie zaproszono, a taki był obowiązek ambasadora sowieckiego w Polsce. Jego nie ma, a nawet nie poinformowano Moskwy o ustaleniach 8 plenum, czyli o tym, że pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Ochab podaje się do dymisji, a biuro polityczne jednogłośnie wybiera Władysława Gomułkę pierwszym sekretarzem KCPZPR. I ta informacja dociera do Moskwy.
Jednocześnie od wczesnych godzin porannych nadchodzą wiadomości, że oddziały sowieckie pojawiły się w odległości 50 km od stolicy. Dochodzi do dramatycznej próby sił.
Moskwa uruchamia procedurę, czyli postawienia w stan gotowości bojowej jednostek północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. I te jednostki ruszają w kierunku Warszawy. Na to dzisiaj mamy dowody. Materiał faktograficzny jest tak bogaty, że możemy odczytać nawet numery czołgów, ciężarówek, poszczególnych jednostek wojskowych, które ruszają bądź z północy, z rejonu Bornego Sulinowa, bądź z południa, z Legnicy, a destynacje mają jedną. Jest to Warszawa.
Ale nie były to jeszcze zdjęcia satelitarne?
Były to zdjęcia wykonywane przez podróżnych, którzy mają aparaty fotograficzne i robią zdjęcia, a następnie wywołują je i podają dalej. I to, co się stało w Polsce, czyli wybór pierwszego sekretarza bez ingerencji Moskwy i to, co może nam grozić, wywołuje spontaniczny protest w Budapeszcie.
Grom sowieckiego odwetu, który mógł trafić w Warszawę, uderza w Budapeszt. Dramatyczny apel powstańczego rządu.
W drugiej połowie października 1956 roku studenci przy pomniku Józefa Bema, który tak pięknie zasłużył się w historii dwóch narodów, polskiego i węgierskiego, w pierwszej połowie XIX wieku skupił na sobie uwagę mieszkańców stolicy Budapesztu. I z takich spontanicznych protestów studentów, do których dołączą się mieszkańcy, przeciwko ówczesnej partii władzy naczelnej, a przede wszystkim wszyscy mają dość Sowietów na Węgrzech.
Ale w przeciwieństwie do Polski, powstanie węgierskie zostało krwawo stłumione. Dlaczego tak się stało?
Związek Sowiecki nie chciał wywoływać konfliktu wewnętrznego w Polsce, bo nie wiedział, czy odniesie sukces. Natomiast na Węgrzech sytuacja jest zupełnie inna. Na Węgrzech do powstania namawiają radiostacje zachodnie. Przecież głos Radia Wolna Europa, głosu Ameryki. I BBC jest wyraźny. Węgrzy, macie nasze poparcie, czyli mamy poparcie Stanów Zjednoczonych. No ale tutaj, jak to się mówi, awantura na Bliskim Wschodzie wywołana przez Izrael, Wielką Brytanię i Francję, bez porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, bez porozumienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych Dwightem Eisenhowerem, no i reakcja Chruszczowa, która była atomowa, tak to nazwijmy. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego powiedział wyraźnie, dojdzie do bombardowania nuklearnego Izraela, jeżeli Izrael się nie wycofa. I teraz na zapleczu mamy powstanie węgierskie. Ta pomoc polityczna, o której mówiono, a przede wszystkim to, na co liczył Imre Nagy, wybrany premier Węgier, czyli interwencja państw zachodnich, pomoc jakakolwiek, zostaje uniemożliwiona. Jakakolwiek akcja militarna w Europie Środkowej była wtedy niemożliwa.
Powstanie na Węgrzech stłumione. Agencja TASA stwierdza, porządek panuje w Budapeszcie. Ostatnia krótkofalówka węgierskich powstańców wysyła swoje SOS w eter.
This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station.
Wracając jeszcze do czerwca 1956 roku, to wydarzenia w Poznaniu też miały wpływ na opinię publiczną na Zachodzie.
Przede wszystkim lipiec 1956 roku. Zapomniany fakt, o którym warto powiedzieć, słynny francuski pisarz Albert Camus, który jest autorem Dżumy, zwołuje do Paryża kongres intelektualistów, którzy przybywają tłumnie do Paryża i na tym forum mówi się wyraźnie, Poznań zaczął okres zmian, że to nie jest prawdziwy władza komunistyczna. To jest coś, co należy obalić, odsunąć tych ludzi od władzy. I cała lewica Zachodu zbiera się właśnie w Paryżu, a także intelektualiści i popierają zmiany, które wystąpiły w Polsce, A mówimy o Poznaniu. To wtedy w Paryżu prezentowane są zdjęcia i nagrania, które zostały wykonane przez dziennikarzy, którzy przebywali w Poznaniu, a konkretnie na targach poznańskich. I to jest ważne, że ten głos z Poznania dociera wtedy za granicę. I jest on powielany dalej, bo jak mamy do czynienia już parę miesięcy później z Budapesztem, to opinia publiczna Zachodu łączy Poznań z Budapesztem. I mówimy o dwóch powstaniach, poznańskim i węgierskim. Dlatego Poznań nie zniknął, jeżeli chodzi o media zachodnie, i był porównywany z powstaniem węgierskim, że my coś zaczęliśmy. Ale niestety umowa, która ma miejsce na początku listopada 1956 między prezydentem Stanów Zjednoczonych Eisenhowerem i Nikitą Chruszczowem, zakończy jakiekolwiek próby zmian w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wydarzenia czerwca 56, a przede wszystkim krew przelana w Poznaniu, była pamiętana, były pamiętane w następnych latach zrywów polskich.
Nie byłoby pomnika poznańskiego czerwca, gdyby nie wydarzenia, o których powiedziałeś. Bo przede wszystkim studenci, którzy wychodzili na ulicę protestując, walcząc o wolność słowa, bo marzec 68 roku to przede wszystkim walka z cenzurą. I to oni też powoływali się na pamięć czerwca 56 roku. Robotnicy, którzy wyszli w Gdańsku pod komitet partii, także jak w Poznaniu. Robotnicy w Poznaniu wyszli pod komitet partii, co uzyskali? Nic. A robotnicy w Gdańsku zostali od razu wzięci w ogień, skierowany przeciwko nim ze strony milicji.
Podobnie. Czyli władza też pamiętała o wydarzeniach w czerwcu?
Władza postąpiła dokładnie w Gdańsku, Szczecinie, Elblągu, jak w 56 roku. To był ten sam scenariusz przeciwko robotnikom, którzy wyszli na ulicę, skierowano wozy pancerne, czołgi, no i uzbrojone oddziały w broń automatyczną. Tak to wygląda. Nauczeni tym, co wydarzyło się w 70 roku, robotnicy z Ursusa, Płocka czy też Radomia na miejscu, manifestując przeciwko podwyżkom cen, żądają ustąpienia władz partyjno-państwowych i odwołania podwyżek.
Ludzie mówią o strajkach. Strajk w Radomiu jest. Jak to w Radomiu strajk? Taki czerwony Radom może być w Radomiu strajk? Podeszłem pod zakłady, takie bliższe zakłady, jak Odlewnie, tam na Słowackiego, patrzę, ludzie zbierają się. O czym rozmawiają, słucham? O strajku. Radom strajkuje. Doszłem do zakładu.
Ekipa Gierka jest nauczona już wydarzeniami z Poznania i z Wybrzeża, że nie wysyła przeciwko robotnikom wojska, a zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej uzbrojonej w gaz, pałki, no i przemoc, którą widzimy na ulicach Radomia, Ursusa czy Płocka 76 roku. A Solidarność, rok 80, to już jest przemyślana akcja. To są robotnicy, którzy razem z opozycją intelektualną biorą sprawę w swoje ręce. I słowo Solidarność, o którym zacząłeś mówić na początku, które zainicjowali robotnicy Poznania w 56 roku, bo poparli ich wszyscy, praktycznie wszystkie zakłady Poznania popierają Cegielszczaków. Tak samo w 80 roku stoczniowców gdańskich popierają wszyscy z zakładów Wybrzeża. I tę Solidarność mamy. Słowo to zostaje wpisane w postulaty, a następnie podpisane przez władze partyjno-państwowe. Na Wybrzeżu w 80 roku odbyło się bez krwi, tej, którą przelano w Poznaniu w 56 roku.
Jeśli chcemy, żeby takich pomników nie było więcej, mamy klucz podstawowy. Nie pozwólmy się podzielić, nie pozwólmy się poróżnić, nie pozwólmy szukać sił antysocjalistycznych i kontrrewolucyjnych.
Bez wydarzeń czerwca 56 w Poznaniu nie byłoby kolejnych wolnościowych zrywów i następnych dat na pomniku poznańskich krzyży.
Dlatego też...
I właśnie o tym miejscu i innych upamiętnieniach powiemy w następnym, ostatnim już odcinku.
W takim społeczeństwie oczywiście są i będą różnice zdań.
A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już.
28 czerwca 1956 Poznań sprzeciwia się komunistycznej władzy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie. Zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.